Dziękujemy tu za ten wstęp. No być może faktycznie jestem przez wielu z braterstwa kojarzony ze zborem w Miechowie, aczkolwiek jest prawdą, i tu się bije w piersi, że w tym zborze niezbyt często bywam. Zwykle w czwartki, jeśli pracuję, w tym dniu, jeśli jestem, ale najczęściej ostatnio staram się być w zborze w Biłgoraju, który to zbór już zaczął mieć do mnie pretensje, że przez 5 lat moich studiów nie bywałem w niedzielę. Stąd taka mieszanka. Proszę braterstwa, nie wiem, czy wy również odczuwacie podobnie jak ja, ale zawsze, kiedy przyjeżdżam do zboru tu w Białogardzie na tą konwencję, to odczuwam, że ta konwencja jest inna niż wszystkie, bo pozwala nam bliżej się poznać i tworzy taką niepowtarzalną atmosferę, taką prawdziwie domową. A w momencie, kiedy wychodzi do przodu malutka Noemi i śpiewa piękną pieśń, to nic więcej nie powiem. Pozdrowienia brat Cygnowski przesyłał z naszego zboru. Ze zborów również w Miechowie, w Betanii też pozdrowienia były. Ja bym chciał z braterstwem, myślę, że w telegraficznym skrócie, zastanowić się nad 6 słowami, które są zapisane tutaj na tej pierwszej planszy. Ktoś z braterstwa powie, no to wybraje sobie trudne zadanie, bo 6 tych słów to właściwie 6 odrębnych tematów. Dlatego w telegraficznym skrócie spróbujemy je w jakiś sposób powiązać w dniu dzisiejszym. Miejmy nadzieję, że Pan Bóg będzie błogosławił te rozważania i dziękuję bratu Julkowi właśnie za tę modlitwę. Jak braterstwo zauważyliście, 6 słów wypisanych na tej planszy to wiara, nadzieja, miłość, ucisk, cierpliwość i doświadczenie. 6 słów ujętych w 2 różnych miejscach Pisma Świętego. Wiem o tym, że mamy mało czasu do obiadu i że braterstwa żołądki być może już nie pozwalają na to, aby spokojnie słuchać. Dlatego będę w telegraficznym skrócie starał się mówić o wielu sprawach. Przeczytajmy pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 13 i werset też 13. Teraz więc powstaje wiara, nadzieja i miłość. Te 3. Lecz największa z nich jest co? Jest miłość. Największa jest miłość. Ale jak zauważyliście, braterstwo, ja tutaj na tym wykresie takim liniowym napisałem ją w jednej linii. Nie pokazałem jej gdzieś tam w górze, tylko ona jest w jednej linii. No jest... W Biblii jest też tak napisane. A nawet w mojej to jest poniżej. A to chyba nie ma większego znaczenia. No i spróbujmy zastanowić się nad tą wiarą. Apostoł Paweł mówił o tej wierze, nadziei i miłości, powiedział w kontekście całego hymnu o miłości. Pamiętacie, braterstwo, jak tam cudownie opisuje miłość, że ona jest cierpliwa, że jest dobrotliwa, nie zazdrości, nie jest chełpliwa, nie nadyma się i tak dalej, i tak dalej. Miłość nigdy nie ustaje, bo cząstkowa jest nasza wiedza, cząstkowe nasze prowokowanie. Ale teraz widzimy jakby w zwierciadle i niby w zagadce, ale wówczas, w przyszłości poznamy twarzą w twarz Pana. Ale teraz moje poznanie jest cząstkowe i właśnie teraz pozostaje nam wiara, nadzieja i miłość. Wiara. Zastanówmy się najpierw nad genezą tego słowa. Greckie słowo pistis, ono mówi o tym, że o czymś możemy być przeświadczeni, przekonani. Jest to pewność, że coś jest prawdą, że coś jest słuszne, ufność, że coś się spełni. Może być wiara w ideały, w słuszność w jakiejś sprawy. Jest to przeświadczenie, głębokie przeświadczenie o prawdziwości dogmatycznych twierdzeń oparte na uznawaniu ich za objawione przez Boga. W Starym Testamencie czasownik hebrajski aman w większości przypadków znaczy być wiernym, a jego rdzeń znaczy trwałość lub niewzruszoność. Prorocy z kolei Starego Testamentu pogłębiają znaczenie wiary w kilku aspektach. Zdaniem proroka Izajasza bezpieczeństwo narodu i człowieka nie wynika z potęgi politycznej, lecz z wiary w Boga. Całe życie trzeba oprzeć na wierze w Niego. I tutaj cytat z Izajasza, 7 rozdział, 9 werset. Jeżeli nie uwierzycie, do Izraela powiedział, nie, ostoicie się. W Izajasza 28:16. Oto ja kładę na Syonie kamień węgielny. Kto wierzy, nie potknie się. Lecz ci, co zaufali, uwierzyli Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia. Z kolei w listach apostoła Pawła jak najgłębszy i najpełniejszy wyraz pojmowania, jest ujęty bardzo głęboki i szeroki wyraz pojmowania wiary. Przedmiotem tej wiary jest Bóg. Jest ono przedmiotem Jego przepowiadania na przyszłość. Rzymian 10, rozdział 17, werset. Przeto wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Tak zwana Pawłowa koncepcja wiary ma charakter dynamiczny, jest aktywna. Przejawia się w uczynkach miłości, bo w liście do Galacjan w 5 rozdziale apostoł Paweł mówi: wiara, która działa przez miłość. Wiara działa, nie może być martwą. Wiara zawiera w sobie element postępu. Nie jest statyczna, nie jest raz na zawsze ukształtowana. Łączy się z walką, i tutaj cytat, w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię. Łączy się ze wzrostem, z progresją. I tutaj cytat z listu do Koryntian. Lecz raczej mamy nadzieję, że wraz ze wzrostem wiary waszej i my wśród was w obrębie wyznaczonych nam granic zyskamy wielkie uznanie. Wiara nie jest dana raz na zawsze. Dlatego apostoł Paweł wzywa do jej utwierdzenia. I tutaj cytat z listu do Tesalonicza. I wysłaliśmy Tymoteusza, brata naszego i współpracownika Bożego w zwiastowaniu Ewangelii Chrystusowej, aby was utwierdził w wierze waszej i dodał wam otuchy. Można mieć niewystarczającą wiarę i można wierzyć na próżno. Ja już tutaj nie będę cytował tych wersetów, bo braterstwo je znacie. Ta wiara jest pierwsza w naszym wykresie liniowym. Następnie apostoł Paweł mówi, że następnie jest nadzieja. Nadzieja to w takim psychologiczno-filozoficznym spojrzeniu mówi się, że oczekiwanie, że nadzieja to jest. Oczekiwanie na spełnienie pragnienia zmiany, likwidacji określonej aktualnej sytuacji i wiążące się z tym stanem zawieszenie egzystencjalnych lęków, umożliwiające pokonywanie nieznośnych warunków życia. Jest to swoiste remedium, czyli środek na bóle, jakieś lekarstwo, na egzystencjalne bóle, a zarazem odwodzący od rozstrzygnięć desperackich. Jest to motyw kontynuacji życia. Zapamiętajmy te słowa. Nadzieja to jest motyw kontynuacji życia. W tym momencie, gdy to mówię, to sobie przypominam, gdy myślę o nadziei, to przypominam sobie jednego z braci, który mieszkał w naszym domu w Betanii mieszkał około roku czasu. I przez ten rok czasu my wiedzieliśmy, że on jest śmiertelnie chory, że rak, który go toczy, to jest kwestia tylko czasu. Ale ten brat w czasie tej swojej świadomego życia i świadomego zbliżenia się do śmierci, non-stop był radosny. Non-stop. Ciągle wykazywał ten motyw kontynuacji życia, żeby było ciekawiej. 2 tygodnie przed śmiercią, gdy z nim rozmawiałem, powiedział mi to samo. Bracie, ja się nie boję śmierci. Chciałbym jeszcze żyć, ale się nie boję tej śmierci. Ale gdy poszedłem do niego 3 dni przed śmiercią, to już wtedy powiedział, że bracie drogi, ja bym chciał chociaż jeszcze jeden dzień ukraść tej śmierci. Chociaż jeszcze jeden. Pan Bóg dał mu 3. Biblijni komentatorzy mówią o nadziei w ten sposób, że jest to postawa wobec przyszłości, pewność, że Boże obietnice zostaną spełnione. Jest to ufność, że to, co złe, przeminie, a zachowa się to, co dobre. Nadzieja w języku Biblii może być czasownikiem albo rzeczownikiem, aktem nadziei, przedmiotem, rzeczą lub osobą nadziei. I tu jest ważne zdanie, które powiem. Ona nie ma pojedynczego rdzenia słownego, który przekazywałby sens tego słowa. Każde słowo ma nieco odmienny sens, ma nieco odmienny odcień znaczeniowy, nadaje temu procesowi nadziei nieco inny odcień. I chociaż nie zawsze może w Biblii udaje się uchwycić tą różnicę. Pokrewne słowa hebrajskie gawa, to jest czasownik, i tikwa, rzeczownik, mogą być związane z takimi znaczeniami jak skręcać sznur czy lina. I one mogą być nawiązującymi do napięcia czasu, albo czasu nadziei, doliny, której się człowiek trzyma, kurczowo się trzyma. Wyobraźmy sobie kogoś, kto wisi na skale i musi się tylko tej liny trzymać. Nie ma innej możliwości. Słowo batach hebrajskie znaczy, że nadzieja jest wewnętrznym poczuciem ufności pokładanej w Bogu, pogody pomimo straszliwych okoliczności dnia dzisiejszego. Nadzieja człowieka, który uwierzył, zostaje właśnie przez wiarę nasycona konkretną treścią i towarzyszy jej pewność spełnienia. Charakterystyczną cechą wiary, cofniemy się o jeden punkt, jest właśnie napięcie pomiędzy już teraz, a jeszcze nie. Już chciałbyś coś dostać, a jeszcze nie dostaniesz tego, jeszcze musisz poczekać. I tu wytwarza się takie podświadome napięcie, mam nadzieję, że w życiu każdego chrześcijanina. To jest właśnie ten element nadziei. Zarazem taki jakiejś może nie do końca pewności, co będzie jutro na przykład. Tak więc nie jest ona czymś dodawanym do wiary, jak tłumaczą niektórzy komentatorzy biblijni, ale jest jej najbardziej wewnętrzną zasadą. Tak jakby nadzieja bez wiary nie mogłaby istnieć. Albo wiara jest tak zespolona z nadzieją, że nie można do końca oddzielić tych słów. Nadzieja jest czymś tak pewnym jak sama wiara. Wiara jest pewna, że Bóg istnieje. Naprawdę, a nadzieja oczekuje, że Bóg we właściwym czasie objawi swą prawdę. Wiara jest pewna, że Bóg jest naszym Ojcem, a nadzieja z kolei oczekuje, że Bóg zawsze okaże się wobec nas Ojcem. Wiara jest pewna, że dane jest nam życie wieczne. Nadzieja oczekuje, że kiedyś się nam ono ukaże. Wiara jest fundamentem, na którym opiera się nadzieja, a nadzieja żywi i podtrzymuje wiarę. To zdanie wypowiedział Kalwin. Nadzieja udziela też cierpliwości w oczekiwaniu na nadejście pomocy Bożej. Cała nadzieja kieruje się ku samemu Bogu. Dlatego jest On Bogiem nadziei. Tu mógłbym cytować wersety, ale na razie się wstrzymam z ich cytowaniem. A jeśli będę cytował wersety, to braterstwo pozwolicie, że nie będę cytował skąd one pochodzą, żeby nie zabierać braterstwa czasu. Ten wzajemny związek wiary z nadzieją ma swoje ostateczne źródło w wierze. Wierze Izraela w objawione mu imię Boga. Boga Jahwe. To imię Jestem, który jestem, ma głębokie znaczenie, bo hebrajska forma czasownikowa, która w tym przypadku została użyta, jest formą określającą nigdy niekończący się czas teraźniejszy. Dlatego tę wypowiedź Jahwe można również wyrazić w czasie przyszłym. Będę, który będę. Jestem, który jestem i będę, który będę. Bóg Izraela jest wydarzeniem, można powiedzieć, które nigdy się nie kończy. Chrześcijańska nadzieja, o takiej możemy, myślę, mówić, niecierpliwi się z powodu sprzeczności między tym, co faktycznie się stwierdza, a tym, co obiecane, ale wciąż jeszcze nie jest spełnione. Nie zadowala się status quo, ale jest pełna pomysłowości, do jakiej inspiruje się ją miłość. Szuka możliwości urzeczywistnienia w świecie tego, co obiecane. Dlatego chrześcijańska nadzieja modli się niecierpliwie, tak jak my to robimy. Przyjdź królestwo Twoje. Wyraźnie przeciwstawiając się czemuś, co jest w naszym życiu bardzo wygodne. Temu mieszczańskiemu, wygodnemu trybowi życia, które z kolei urządza się bardzo bezpiecznie i zabezpiecza w teraźniejszym świecie. Nadzieja chrześcijańska woła, przyjdź Panie Jezu, odcinając się od wszystkich innych utopii przyszłości, budowanych na człowieku albo na ideach. Nadzieja chrześcijańska zwraca się także przeciwko wszelkiej ludzkiej rezygnacji i zwątpieniu, ponieważ pokłada ona zaufanie w usprawiedliwieniu grzeszników i w obietnicy nowego życia. Tak więc nadzieja inspiruje wiarę. Znowu się cofamy do wiary. I zwraca się ku nowemu światu. Zauważyliście, braterstwo, zależności pomiędzy wiarą a nadzieją? Myślę, że tak. Przejdźmy do trzeciego słowa. Miłość. Miłość to głębokie przywiązanie do kogoś lub czegoś. To umiłowanie, kochanie kogoś lub czegoś, gorące, namiętne uczucie do. Miłość w Biblii ma raczej znaczenie samooddania lub samopoświęcenia. W Nowym Testamencie głównymi słowami używanymi na określenie miłości są słowa agape i filein lub ich odmiany. Miłość pojawia się głównie w kontekście największego przykazania, które dobrze znamy. Pierwsze przykazanie. Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jeden jest. Będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem swoim, całą duszą swoją, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. A drugie przykazanie. Będziesz miłował kogo? Swego bliźniego, jak siebie samego. I nie ma większego przykazania od tych. Bóg od nas oczekuje całkowitego oddania Jego sprawie. Nie oczekuje czegoś połowicznego. Odpowiadają temu słowa. Żaden sługa nie może dwóm panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, albo drugiego będzie miłował. A tak nie można. Z Panem Bogiem trzeba całościowo. W liście do Rzymian apostoł Paweł mówi tak. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. A w pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł mówi o miłości właśnie w ten piękny sposób, tymi słowami, o które wspominałem poprzednio, że jest miłość uprzejma, nie zazdrości, nie chełpi się i tak dalej, i tak dalej. I we fragmencie pomiędzy 8 a 13 wersetem apostoł Paweł mówi o kilku ważnych rzeczach. Po pierwsze podkreśla stałość i niezmienność miłości. Gdy przeminie wszystko, czym ludzie potrafią się chlubić lub z czego są dumni, miłość pozostanie na swoim miejscu. W jednym z najbardziej lirycznych miejsc Biblii tak mówi się o miłości. Jest to pieśń nad pieśniami, 8 rozdział, 7 werset. Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Czy w świetle tych słów, które braterstwu powiedziałem, można mieć wątpliwość, że miłość jest najmniejszą? Nie można mieć takiej wątpliwości, no nie? Te słowa nas przekonują, a szczególnie te mówiące o zbawczym dziele Jezusa Chrystusa, Synu Bożym, że miłość jest największym z tych słów tutaj wymienionych. Miłość jest największa i do niej trzeba dążyć. Wiara, nadzieja, miłość. Miłość jest największa, ale dlaczego jest największa? Możemy sobie odpowiedzieć, bo Bóg jest miłością, bo z miłości dał swojego Syna Jezusa Chrystusa, bo tą miłością stał się właśnie Jezus Chrystus, bo przez miłość poszedł na krzyż, bo przez swoją ofiarę wzbudził w nas miłość. I może też dlatego, że właśnie pięknie nas poucza, jaką powinna być nasza miłość. Nasza miłość w tym liniowym wykresie mówi o tym, że jest nieodzownym, największym elementem. Ale można byłoby sobie zadać teraz takie pytanie. Czy miłość może istnieć bez nadziei i bez wiary? Jak myślicie, braterstwo? Mówimy cały czas o miłości braterskiej, chrześcijańskiej, miłości dzieci bożych. Czy może być taka miłość, czy też nie może być? Kiwają braterstwo, że głowami, że raczej nie. Niektórzy z powątpiwaniem, no zastanawiają się. No więc ja twierdzę, że nie może być. Dlaczego? Bo to jest warunek Boży. Bo jeśli się zbliżamy do namiotu zgromadzenia, to najpierw co musimy zobaczyć, w co uwierzyć? W krew Jezusa Chrystusa, w Jego okup. Wiara jest nieodzownym elementem tego, żeby poznać miłość Boga. Jest być może często w takim, tak w naszym życiu, że są osoby, które poznały Boga w późniejszym życiu. Ale jestem pewien tego, że te osoby podświadomie lub świadomie szukały w swoim życiu Boga. Pragnęły społeczności z istotą wyższego rzędu. Szukały czegoś lepszego. I być może idee, które wcześniej wyznawały te osoby, nie pasowały im do normalnego statusu tego życia, jakie mieli. I gdy w momencie, kiedy Pan Bóg objawia im się, kiedy pozwala im stanąć naprzeciwko namiotu i ujrzeć Jezusa Chrystusa, no to musi być ta wiara. Ta wiara się tu pojawia na samym początku. I ta wiara jest wzmacniana nadzieją. Ona nie jest samoistna. Ona wynika. Wiara uzupełnia nadzieję, a nadzieja z kolei czerpie swoje pokłady wzmocnienia z wiary i dąży do miłości. I nie moglibyśmy stanąć przed Panem Bogiem i powiedzieć, oto jestem pełen miłości, tylko w nic nie wierzę. No nie? Nie moglibyśmy. Musimy mieć wszystkie elementy po sobie następujące. Przejdźmy, proszę braterstwa, do drugiej grupy słów. Druga grupa słów jest zapisana w liście do Rzymian, 5 rozdział, wersety od 1 do 5. Apostoł Paweł mówi o usprawiedliwieniu z wiary. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę mamy dostęp do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. I chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to. Chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. A cierpliwość doświadczenie. Doświadczenie zaś naszą nadzieję, o której już tyle powiedziałem. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Zastanówmy się nad pierwszym słowem ucisk. Tu jest użyte greckie słowo klipsis. Znaczy ono dokładnie nacisk, ucisk, utrapienie. Jest to fizyczne działanie na coś z pewną siłą. Są dwa znaczenia tego słowa. Fizyczne mówi o uciskaniu, o przyciskaniu, o można mówić o uczuciu ciśnięcia, ogniecenia, ciążenia. Możemy mówić czasem o tym, że mamy ucisk w głowie, w żołądku. Szczególnie, gdy się staje tutaj za mównicą. Ale drugie znaczenie ma, to słowo ma wymiar inny, taki bardziej psychologiczny. Mówi się o ograniczeniu czyjejś wolności. Wolności na przykład przez nakładanie nadmiernych obowiązków, danin, podatków czy gnębienia. Termin ucisk występuje, czy nawiązuje zwykle do występujących razem w Nowym Testamencie i posiadających podobny odcień znaczeniowy słów o czasach ostatecznych i przyszłościowych. Bo ucisk ma wywoływać coś na przyszłość. Bo ucisk, jego celem jest spowodowanie, żeby coś się stało w przyszłości. Coś może ze mną. Występuje w tekstach mówiących o pewnej presji, o zewnętrznym nacisku załamaniu, na przykład w wyniku długotrwałej choroby przy gnębieniu. Myślę, że my mamy świadomość znaczenia tego słowa. W Ewangelii Mateusza są takie słowa zapisane. Wtedy was podadzą w udręczenie i będą was zabijać i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów dla imienia mego. Mamy tu użyte to słowo, udręczenie, ale występujące właśnie jakby w zastępstwie słowa ucisk i myślę, że zgodzicie się, Bratesław, ze mną, że mówi się tutaj o aspekcie tym fizycznym tego słowa. W tym samym rozdziale, kilkanaście wersetów dalej, na on czas będzie ucisk wielki, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd ani potem nie będzie. I tu mamy, myślę, że pokazany ten aspekt fizyczny i psychiczny. W Dziejach Apostolskich. A oto teraz ja, będąc związany duchem, idę do Jerozolimu, nie wiedząc, co tam ma na mnie przyjść, tylko że Duch Święty po miastach świadczy, powiadając, że mnie więzienie i uciski czekają. No myślę, że więzienie i uciski to jest tutaj raczej pokazany ten aspekt fizyczny. I może tak dla równowagi jeszcze powiem, dla równowagi w relacjach pomiędzy mężczyznami, między braćmi a siostrami. Brat Sroka dzisiaj powiedział w swoim wykładzie, że słowa sióstr, słowa naszych żon powinny być naszą zawsze jakąś taką wyrazem spełnienia, tak? Takim rozkazem. A w pierwszym liście do Koryntian to samo słowo ucisk jest użyte w takim znaczeniu. Myślę, że braterstwo wiecie. A jeśli byś się ożenił, nie zgrzeszyłeś. Jeśli by też panna szła za mąż, nie zgrzeszyła. Wszakże utrapienie w ciele takowie mieć będą, ale oboje będą mieć utrapienie. Tak więc i tak jest wygrana po stronie sióstr. Ucisk dotyczy sfery cielesnej, fizycznej i emocjonalnej. Ale myślę, że z przewagą tej właśnie pierwszej, czyli fizycznej, że częściej mówi się o ucisku w kontekście chorób, niepełnosprawności czy długotrwałych chorób. Jest to taki indywidualny bodziec ciała, o jakim wiemy, że miał apostoł Paweł bodziec ze wzrokiem. Ucisk jednak też ogranicza naszą wolność. Najczęściej synonimem ucisku jest cierpienie, próba i prześladowanie. I jest to działanie raczej zewnętrzne. Następne słowo w naszej grupie to cierpliwość. Jest tu użyte słowo hypomene, które oznacza wstrzymywanie, cierpliwe znoszenie, wytrzymałość, moc również. Umiejętność znoszenia ze spokojem rzeczy przykrych, zdolność spokojnego wyczekiwania, opanowania. To jest wytrwałość. Cierpliwy człowiek to taki, który znosi ze spokojem przeciwności, przykrości, cierpienia, umiejący czekać, wytrwały i opanowany. To słowo hypomene, użyte tutaj w liście do Rzymian, oznacza coś więcej niż cierpliwość. Jest to taka postawa, która przezwycięża świat. Nie chodzi tu o bierne poddawanie się naciskom, lecz aktywne przezwyciężanie kłopotów i smutków życia. Podam przykład znanego kompozytora Beethovena, który, jak braterstwo wiecie, zagrożony najstraszniejszą dla muzyków chorobą, ślepotą, głuchotą, przepraszam, powiedział, co powiedział? Wezmę życie za gardło. I z tamtego czasu, gdy stracił słuch, od tamtego czasu te jego utwory ponoć są najpiękniejsze. Nie poddał się. Z podziwem patrzę na naszych mieszkańców Betanii, którzy pokonują codziennie swoje trudności. Jest winta. Mogą ją jechać na drugie piętro. Siostra mówi, nie bracie. I ja muszę iść, bo muszę się ćwiczyć. I stęka po tych schodach. I krzywi się, ale idzie. Idzie dlatego, że wie, że musi pokonywać swoją słabość fizyczną. I tu pokazuje mi się piękny przykład cierpliwości. Gdy patrzę na te osoby, to łzy same stają w oczach, braterstwo, bo nie wiem, czy stać byłoby mnie na tak cierpliwie znoszenie trudności. Naprzeciwko siedzi mnie brat Pawlik Stanisław, którego żona ma podobne problemy, ale zawsze uśmiechnięta. Ja nie widziałem grymasu na ustach tej siostry. To właśnie może ta siostra wzięła życie za gardło i jest takim dla mnie żywym pomnikiem, jak być cierpliwym, jak być tym hypomenem. Ktoś z wierzących kiedyś powiedział cierpiącej osobie: cierpienie nadaje życiu kolorów, nieprawdaż? A ta cierpiąca osoba odpowiedziała: tak, i dlatego wolę kolory. Taka właśnie jest hypomena. Nie jest to, czyli ta cierpliwość, ta hypomena, to nie jest to pochylenie się i przyzwolenie, aby troski i kłopoty przelewały się przez nas. Jest raczej wyjście im naprzeciw i przezwyciężanie ich. To nie jest bierne poddawanie się, tylko wyjście im naprzeciw. Robienie ciągle jednego kroku do przodu. Bo jeżeli się zatrzymam, to już niestety będę stał. Już w rozwoju nie pójdę dalej. Chryzostom nazywał hypomenę królową wszystkich cnót. Ona zawsze łączy się z pojęciem odwagi. To jest dobrowolne, codzienne znoszenie rzeczy trudnych dla sprawy honoru i użyteczności. O cierpliwości Ioba napisano. Nie znaczy to, że człowiek sprawiedliwie jest pozbawiony uczuć, chociaż cierpliwie musi on znosić bolesne dla siebie rzeczy. Prawdziwą cnotą jest odczuwanie ciężaru, a mimo to lekceważenie cierpienia ze względu na Boga. Jest to wykorzystanie najdrobniejszego nawet wydarzenia dla zrobienia jednego kroku do przodu. W Ewangelii Łukasza Pan Jezus mówi o przypowieści rzucającym ziarna na cztery rodzaje gleb. I mówi o tym, że jest ziarno, które padło na ziemię dobrą. I to są ci, którzy w sercu uprzejmym i dobrym zachowują słowo słyszane i owoc przynoszą w cierpliwości. Myślę, że można tutaj powiedzieć o tym, że jest to cierpliwość, która przynosi owoc doświadczenia, o którym za chwilę będziemy mówić. Ale to, czego nie widzimy, tego się spodziewamy i tego przez cierpliwość oczekujemy. A więc, drodzy braterstwo, nadzieję. Zgodzicie się ze mną? Cierpliwość rodzi nadzieję. A nadzieja wzmacnia cierpliwość i wiarę. Te słowa są ze sobą powiązane i później zobaczymy jeszcze w jaki sposób. Nadzieja podtrzymuje cierpliwość. Bez nadziei być może nasza długotrwała choroba, nasz długotrwały stan ucisku, w jakim się może znajdujemy lub znajdować będziemy, nie przetrwałaby próby. Myślę, że Pan Bóg, dając nam jakąś próbę, jakiś ucisk, o którym apostoł Paweł mówi, że jest to chwilowy, że jest to króciuchny ucisk, który sprawuje być może nadzieję na przyszłość, na chwałę w przyszłości. Że bez nadziei cierpliwość mogłaby w którymś momencie się załamać. I Pan Bóg dlatego wzmacnia nasze życie, naszą cierpliwość poprzez nadzieję, ale nadzieja czerpie posiłek z wiary. I przejdźmy do ostatniego słowa. Doświadczenie, użyte greckie słowo dokime. Słowo doświadczenie oznacza, i tu uwaga, próbę, doświadczanie, wypróbowanie, doświadczenie. I są dwa znaczenia tego słowa. Doświadczenie to jest ogół wiadomości zdobytych na podstawie obserwacji i przeżyć. To jest znajomość życia, rzeczy, ludzi, zasób umiejętności, praktyka, wprawa, próba życiowa. Bogate doświadczenie może być bogate, może być bolesne, może być gorzkie, może być smutne. Mówimy o tym, że się nabywa doświadczenia, że coś wiemy z doświadczenia. A więc doświadczony to ktoś wypróbowany, wytrawny, niezawodny. Drugie znaczenie słowa doświadczyć mówi o tym, że należy przez coś przejść, czegoś doznać, czegoś zaznać, coś odczuć, doświadczyć bólu, głodu, przykrości, radości i rozkoszy. Ale zauważmy, braterstwo, jeżeli my to przeżyjemy, to doświadczenie, tak jakby chwilowy ucisk, to wtedy po przeżyciu tego doświadczenia jesteśmy mądrzejsi o ten czas, który spędziliśmy na tym doświadczaniu. Wobec tego myślę, że być może zbyt często używamy w naszych słowach, naszych rozmowach, wypowiedziach o tym, że przeżywamy doświadczenie. Raczej powinniśmy mówić, moim zdaniem, że przeżywamy ucisk, a w wyniku tego ucisku i cierpliwości i czasu, który spędziliśmy na walce z tym uciskiem, zdobyliśmy doświadczenie, bo jest to ogół wiadomości, czyli spoglądamy tak jakby z góry na coś, co się wydarzyło lub co jest za nami, z horyzontu czasowego. Doświadczenie określa metal, który został oczyszczony ogniem. Tak nazywano pełnowartościową monetę. Jest to również coś, z czego usunięto wszelkiego rodzaju zanieczyszczenie. Gdy człowiek spotyka się z hartem ducha, czyli możemy powiedzieć z uciskiem, z próbą, to z tej walki człowiek wychodzi silniejszy, czystszy, bielszy i bliższy Boga. I moim zdaniem jest to ten czas, który jest bliższy końca naszej ofiary. I o tym jeszcze raz może powtórzę, ale już na samym końcu. A więc powtórzę, że doświadczenie to jest raczej oglądanie z góry. Tak jakbyśmy chcieli zobaczyć miasto, to musimy wejść na górę i spojrzeć na jego z perspektywy z tej podwyższonej, tak aby zobaczyć, co w tym mieście jest, gdzie są jakieś fabryki, gdzie ulice i tak dalej, i tak dalej. I my zdobywamy doświadczenie na podstawie ucisków, które przeżywamy. Czy też cierpliwości, czy też naszej wiary i cierpliwości, które razem ze mną idą przez życie, zespojone miłością. I teraz, proszę braterstwa, chciałbym, żebyśmy spróbowali sobie powiedzieć o tych słowach w ten sposób. Nadzieja, wiara, nadzieja i miłość. Powiedzieliśmy już sobie wcześniej o tym, że bez nadziei i bez wiary miłości nie można byłoby ukształtować. I nie moglibyśmy stanąć przed Panem Bogiem bez tych elementów. Gdybyśmy chcieli powiedzieć, że mamy miłość, a nie mamy wiary i ta wiara nie jest zespojona nadzieją, tym oczekiwaniem tego czegoś, to nie byłoby to warte nic. Pan Bóg, myślę, że nie przyjąłby takiej ofiary. Te słowa ze sobą są zespojone. Nadzieja pomiędzy wiarą a miłością tworzy rodzaj pomostu. Co nie znaczy, że można przejść przez wiarę nie mając nadziei, bo ta nadzieja jest niejako ukryta w rdzeniu słownym. I ona musi wynikać, musi być z nami związana. Ta nadzieja jest tym elementem, który wzmacnia cierpliwość i wzmacnia nasze życie. Miłość z kolei poparta samą wiarą nie miałaby racji bytu, bo musi być po drodze ta wiara, ta nadzieja. Ucisk, cierpliwość i doświadczenie. Te trzy słowa użyte również tutaj przeze mnie w takim wykresie liniowym. Doświadczenie to moim zdaniem największe z tych słów, mające największy zakres znaczeniowy. Miłość ma największy zakres znaczeniowy w tej pierwszej linii, ale doświadczenie w tej drugiej. Dlaczego? Bo jest to ogół tego, co zdobyliśmy, co zobaczyliśmy, co widzieliśmy w naszym życiu. I to doświadczenie, do doświadczenia musimy przechodzić przez cierpliwość. Nie można dojść do doświadczenia z ucisku od razu. Myślę, że nie można. Być może ucisk jest doświadczeniem, chwilową próbą taką, ale musi być poparta cierpliwość, bo bez cierpliwości myślę, że Pan Bóg nas też nie przyjmie, jeśli nie sprawdzi, jak ta cierpliwość w naszym życiu funkcjonuje. Czy jesteśmy cierpliwi? A teraz spróbujmy spojrzeć na te same słowa z innej strony. Spojrzymy na nie z takiego ujęcia, które mógłbym nazwać może takim ładnym trochę językiem. Przepraszam siostrę, ja tutaj bym tylko chciał sobie odpiąć to. Zrobimy taki obciążnik. Proszę braterstwa, spróbujmy spojrzeć na nadzieję, na wiarę, nadzieję, miłość, ucisk, cierpliwość i doświadczenie z innej strony. Powiem, że będzie się tak ładnie nazywać w tak zwanym ujęciu symetryczno-komplementarnym. Takie naukowe określenie, ale ja zaraz wytłumaczę. Symetryczność to będzie oznaczać po prostu, że mamy jakąś całość i ona się dzieli na dwie równe części. I te równe części można po prostu na siebie nałożyć. Wprawdzie tutaj ta kreska nie idzie przez środek idealnie tej kartki, ale to tylko dlatego, że słowa doświadczenie i cierpliwość mają wiele liter. I musiałem przesunąć tą kreskę, właściwie moja żona. Bo ja tak ładnie nie umiem pisać. A komplementarność to będzie na przykład oznaczać, że coś się nawzajem uzupełnia. Przykład takiej komplementarności może być na przykład w takim zachowaniu, kiedy mąż przynosi żonie kwiaty, a żona mu mówi dziękuję. A jak powie, no obrazi się na przykład, to wtedy już to nie jest zachowanie komplementarne, czyli nawzajem się nie uzupełniają. Żona wtedy mu zrobi wystawny obiad na przykład, no nie? Tak może też być. I spróbujmy na to spojrzeć z tej strony. Proszę braterstwa, tu na samym dole naszej drogi życiowej jesteśmy my. Gdzieś tu zaczyna się nasza droga życiowa. Czy jest się małym dzieckiem, któremu mama śpiewa pieśni, które uczy czytać Biblii, które uczy o Biblii, o Bogu. Czy jesteśmy już dorosłymi ludźmi? Gdzieś tam zaczyna się nasze życie. Życie duchowe. Pojawia się tutaj wiara. Z wiarą nierozerwalnie związany jest ucisk. Zgadzacie się, braterstwo, ze mną? Wtedy, kiedy przychodzi wiara, to przychodzi ucisk. Dlaczego mamy być lepsi i w jaki sposób lepsi niż nasz mistrz, który był doświadczany, który był uciskany? Na potwierdzenie tego, że wiara jest, musi się łączyć z uciskiem, zacytuję słowa, które już nawet czytam. Z listu do Rzymian. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę, zaczyna się wiara, do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. A więc wiara przynosi ucisk. O tym ucisku mówi jeszcze lepiej apostoł Jakub w swoim liście. Wiedząc, że doświadczenie... Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie, wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość. Doświadczenie wiary. Wiara jest doświadczana, tu użyte jest słowo, w różnych Bibliach jest używane różne słowo. Doświadczenie lub ucisk. Że nasza wiara musi być doświadczona. W naszym zborze ostatnio poświęcił się brat, który ma przebogatą historię i właśnie tu na ostatniej konwencji na Budziarzach postawny, wysoki mężczyzna, wychodząc z wody, trzymał zaciśnięte ręce. Udało się. Wiecie, dlaczego udało się? Bo miał ciężkie życie. Ale jest już u schyłku życia, można powiedzieć. Ale przyjeżdża do naszego zboru na nabożeństwa rowerem. Ma ładny kawałek drogi do zboru. Ale prywatnie jeździ kapitalnym samochodem amerykańskim. Wiecie dlaczego? Bo żona mu nie kazała tym samochodem jeździć i nie pozwala mu, żeby ten samochód stał pod salą badaczy. Jest ucisk? Jakiś taki mały ucisk jest, ale jest. Z tym, że on się z tego raduje. On mnie nie przejmuje się. Siadam na rower i jadę. I jestem z wami. I zawsze uciski się będą pojawiać właśnie z wiarą. Następnie na tej naszej drodze życiowej jest ta wiara, jest nadzieja, bo nadzieja jest uzupełniana czy pobierana tak jakby z wiary. Ale nadzieja z kolei wiąże się nam z cierpliwością. I tutaj doskonale koresponduje z tymi z tym moim wykresem słowa zapisane w liście do Tesaloniczan, które mówią mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie. A więc jest wytrwałość w nadziei. Cierpliwość to jest wytrwałość, to nic innego. Te słowa są ze sobą spojone. Pan Bóg nie zostawia nas tylko z nadzieją, nie dając nam cierpliwości i odwrotnie. Nadzieja idzie tak jakby z cierpliwością i one się nawzajem uzupełniają w tej naszej drodze życiowej do nieba, w tej naszej ofierze. Następnie pojawia się, z nadziei wynikać musi miłość. To, o czym apostoł Paweł powiedział, że najpierw jest wiara, a potem jest nadzieja, a na końcu jest miłość, bo ona jest największa. I zauważcie, bratectwo, że ja narysowałem ją na samym końcu. Dlaczego? No bo ona jest największa, bo wtedy, kiedy osiągniemy metę doskonałej miłości, jak to brat Russell pięknie opisuje. Jaka to jest ta meta? Kiedy nie mamy nic przeciwko Panu Bogu, przeciwko braciom, przeciwko bliźnim i przeciwko nieprzyjaciołom. Wtedy właśnie możemy stanąć przed Panem Bogiem i powiedzieć, a właściwie Pan Bóg może powiedzieć, teraz mogę Cię zabrać. Teraz możesz przejść poza wtórną zasłonę. Teraz możesz wejść do mojego nieba, możesz skorzystać z tej łaski. Ale to właśnie tu jest to doświadczenie. Bo ta miłość jest już doświadczona. Ona jest związana z doświadczeniem życiowym. Bo to doświadczenie czerpało swoją wiarę z ucisków, z cierpliwości, z nadziei i ono jest zespolone. Te słowa są potwierdzeniem tego, że tak właśnie jest. W liście Jakuba, apostoła Jakuba, pierwszy rozdział i 12 werset mówi tak. Błogosławiony mąż, który wytrwa w próbie, bo gdy wytrzyma próbę, weźmie wieniec żywota, obiecany przez Boga tym, którzy go miłują. Bo gdy wytrwasz w próbie, gdy przejdziesz uciski, gdy przejdziesz je cierpliwie i będziesz doświadczonym już pracownikiem, apostoł Paweł mówi, staraj się, abyś doświadczonym pracownikiem się stawił przede mną, przed Panem. Pełnym miłości. Nie można być tylko doświadczonym w technice. Musi być jeszcze miłość. To, o czym brat w wykładzie przede mną wspominał, ma swoje głębokie znaczenie również i w tym miejscu. Kiedy nie mamy nic przeciwko Bogu, braciom, bliźnim, nieprzyjaciołom. Wtedy Pan Bóg może powiedzieć, ja Ciebie mogę wziąć. Bo zauważmy, nie wiem czy zauważyliście bratestwo, że Bóg jest często w Biblii nazywany Bogiem nadziei. List do Rzymian 15 rozdział 13 werset mówi tak. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem wierze, abyście obfitowali w co? W nadzieję. Ta nadzieja to jest przez moc Ducha Świętego. Ta nadzieja to jest nasze przejście za drugą zasłonę. To jest Jezus Chrystus, to jest spotkanie się z Jezusem Chrystusem. Wiara jest wzmocniona przez ucisk, nadzieja jest wzmocniona przez cierpliwość, a miłość jest wzmocniona przez doświadczenie i odwrotnie. I te relacje są odwrotne. Jedno drugie z kolei wywołuje. I taka jest nasza droga życiowa. Nie może być innej. Zauważcie, braterstwo, jeszcze, że gdybyśmy chcieli, szczególnie powiem to teraz w stosunku do tych osób, które mają zamiar dzisiaj pokazać swój stan poświęcenia, swój symbol poświęcenia. Zauważcie, że tu nam się pojawia krzyż. Zauważacie, braterstwo? Na każdym odcinku jest krzyż. Jakbym tak tu odciął, to mam krzyż. I znowu krzyż, i znowu krzyż. I cały czas nasze wspinanie się do góry, do Boga, to jest pewnego rodzaju krzyżem. Jest pewnego rodzaju krzyżem. A dlaczego ma nasze życie być inne niż naszego mistrza?
Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas jest mocą Bożą. To ten krzyż jest naszą mocą. To ta nasza wiara zespolona czy potęgowana uciskami, albo uciski związane z wiarą. Ta cierpliwość i nadzieja, doświadczenie i miłość, to jest nasza moc. Bo ta moc jest brana z krzyża właśnie Chrystusowego. Bo ten krzyż to jest Jego cudowna moc, która nas wzmacnia. I na końcu chciałbym braterstwu zacytować kilka wersetów i właściwie powiedzieć, że ten wykład powinien mieć tytuł Moja nadzieja. Moja nadzieja. Mam nadzieję, że również jakieś słowa znaczenie braterstwa nadzieja. Gdy bowiem Bóg dał Abrahamowi obietnicę, a nie miał nikogo większego, na kogo by przysiąc, przysiągł na siebie samego, mówiąc, zaiste, będę błogosławił ci obficie i rozmnożę cię bez miary. A tak, ponieważ czekał cierpliwie, otrzymał to, co było obiecane. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, a zakończeniem wszelkiego ich sporu jest przysięga, która jest stwierdzeniem. Również Bóg, chcąc wyraźniej dowieść obietnicą, dziedzicom obietnicy niewzruszoności swojego postanowienia, poręczył je przysięgą. Abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas, przed nami Jezus Chrystus. To jest nasza nadzieja, to jest moja nadzieja. Jestem tu na tym etapie. Ktoś może powiedzieć z braterstwa, to jak to, nie masz miłości? Ja takiej miłości jeszcze nie mam. Takiej. I tego doświadczenia jeszcze nie mam. Ale jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. I zacytuję teraz braterstwu tekst, który spotkałem w literaturze religijnej. I dla mnie takim bardzo wymownym tekstem i właściwie puentą tych rozważań, albo kwintesencją, jak kto chce. Jeżeli żyjesz dla osiągnięć atletycznych, pamiętaj, że przyjdzie dzień, gdy nogi twe zesztywnieją, mięśnie zwiotczeją i życie się skończy. Jeżeli żyjesz dla osiągnięć naukowych, pamiętaj, kiedyś twój umysł przytępieje i życie się skończy. Jeżeli żyjesz tylko dla rodziny, przyjdzie dzień, że dzieci wyrosną i zostawią cię i życie się skończy. Jeżeli żyjesz dla sukcesów zawodowych, kiedyś nadejdzie starość, młodsi sięgną po twoje stanowisko i życie się skończy. Jeśli żyjesz dla jakiejkolwiek kariery, przyjdzie dzień, że twoje wpływy i umiejętności ustaną, przestaną słuchać twego głosu i życie się skończy. Lecz jeśli żyjesz dla Chrystusa, żyjesz dla dziedzictwa niezwiędłego i nieznikomego i życie dopiero się zacznie. I tego życzę braterstwu. Dziękuję.